poznaje wolne kwiaty z mocy, o licznych i rozmaitych zapachach. Zrodził od łaski duszy oraz od spowiedzi dla bliźniego, według gorliwości, jak o tym się mówią owoce słów moich. Do mnie wznosi tą chwały, sławi imienia mego, bo jest stworzony. Tak osiąga swój cel, a więc mnie, który jest życiem wiecznym i nie mogę być odebrany duszy, jeśli ona nie chce. Ten obrazowi drzewa miłości zostaje przeciwstawiony w dziele świętej Katarzyny obraz drzewa śmierci, które zakazano na służbie, który posiada 7 gałęzi łatwów. Zwięty w ziemi wydaje skutnące kwiaty, w myśli, liście obrażywisła i czującą owoce cudów czynów. Miłą wątpliwością są według świętej Katarzyny, Teresy i wielu innych mistyków nieustające pokorne ciągłe modlitwy. W cytowaniu w całym 140 były słowa: niech moja modlitwa jak kadzidło znosi się do Ciebie. Nasza modlitwa jest zawsze miłą wątpliwością. Niedawno wydawnictwo w drodze wydało taką książkę kanadyjskiego pisarza Jacques'a Cotier, Czas na modlitwę. Tylko taki krótki fragment. Ci, którzy się modlą, zdają się wytwarzać opór wobec ciągłości, jednorodności i tyranii czasu. Potrafią ufać, ich czas powoli spala się dla Boga, jak kadzidło, którego zapach wznosi się do Niego. A zatem módlmy się nieustannie, bo wtedy pięknie bardzo upachniamy. Tylko też poprzez modlitwy można doskonalić inne wolne cnoty, to właśnie rzeczoną pokorę, cierpliwość, powściągliwość. Obecny kryzys w Kościele, o czym ojciec ustawny biskup na każdym forum mówi, wynika braku modlitwy wewnętrznej, braku czy w wyniku tej chorej strony. Bez osobistej relacji z Panem Bogiem trudno mówić o chrześcijaństwie. Wydaje się, że na dzisiejsze czasy bałkanem dla duszy jest modlitwa ciszy, czy medytacja, czy modlitwa głębi, jak ją nie nazwać. Słyszeliśmy ostatnio, że w Niemczech pojawiła się taka nowa jednostka chorobowa, demencja digitalna. Nie wiem, czy to jest już w Polsce, znamy też termin. Ale polegało na tym, że ludzie w średnim wieku, a nawet młodzież, mają takie objawy, które normalnie pojawiają się w ludzi starych, to znaczy ubytki pamięci, otępienie, zmiany osobowości, na skutek właśnie nabiera bodźców odbieranych z komputerów, z komórek, z telewizora, z różnych innych sprzętów, których używamy. Żyjemy w czasach ogromnego pośpiechu. Nadmiar bodźców z każdej strony, nadmiar hałasu i obserwując to wszystko, właściwie wydaje się, że modlitwa jest już nie tylko środkiem relacji z Bogiem, ale właściwie jedynym sposobem odpalenia swojego mózgu. I właściwie trudno w tej chwili wyobrazić sobie w inny sposób. Błogosławiona Iliana Znowicz mówiła, że najlepszą modlitwą jest odpoczynek w ogrodzie Boga. I coś musi w tym być. A ten człowiek, który nie żył jeszcze w czasach zgiełku medialnego, powiedział, że głośniej niż w rozmowach przemawia w ciszy, a to serce milknie, zaraz go usłyszy. Także chyba po prostu nie ma teraz innego wyjścia. Rozmawialiśmy tu z ojcem Cyprianem o grupie modlitwy ciszy również tu przy klasztorze, ponieważ u jezuitów jest taka grupa medytacji, jest już w tej chwili po Franciszkanów Poznaniu, grupa właśnie lekcja biblijna i medytacja, jest w sensie dominikanów we Wrocławiu, także ojciec Cyprian powiedział, że też zastanowi się, przemyśli i że może tu też będzie taka możliwość, ponieważ tutaj mam też kilka książek wydawnictwa na temat modlitwy. Zaproszenie do modlitwy głębi, życie głębi, Beisida Felipo. Piękne dzieło, książka zapraszająca do takiej modlitwy. To jest Sisters Amerykanin. Zresztą książek wydawnictwo drodze wydało mnóstwo, natomiast czym innym jest czytanie książek, a czym innym doświadczenie tego w taki sposób, który przekazywać to innym. Myślę, że takie ojciec zdaje się wprowadzić do szoku też taką grupę. To ile takich spotkań?
przychodzi? Przychodzi. Kto miał czas przychodzić? Kto miał czas przychodzić częściej? Zasadą rytmu uczestnictwa w tej grupie była obecność przynajmniej na jednym takim wspólnym spotkaniu, z tym, że ono zobowiązywało do praktyki medytacji własnej codziennie, indywidualnie. Tak? A na tych wspólnych spotkaniach po prostu uczyliśmy się kolejnych kroków.
Takie optimum, które rzeczywiście, jeśli mam coś nas zmienić, to jest 2 razy 20 minut i to trzeba po prostu robić w domu, to nie da się przychodzić, chodzić do takich laboracji, bo no nie wiem, może ktoś z to mieszkania ma czas, to owszem, natomiast to po prostu, to też, to po prostu w domu się robi, a to spotkanie nam tylko nauczyć, czy jakoś dyscyplinować na początku nowe osoby, natomiast no, ja posłyszałam o tym kiedyś tu właśnie dzięki ojcu budowym kamów i rozpoczęliśmy taką obliczkę. Ja już tak już środkę, no i mąż też. Musimy powiedzieć, że to jest doświadczenie, którego wcześniej sobie nie uważa. Po prostu czas jest jakby w innej przestrzeni. Wiele spraw z nimi się na boga porządkują, się układają i no i po prostu ta cisza leczy, ta cisza uspokaja, sprawa, że można robić rzeczy, o które się kiedyś nie marzyło, dlatego korzystając z tego wykładu, zabawać, ponieważ modlitwy są miłą bogobojnością, może ja to mówię zresztą do osób, które taką modlitwę poznały, ale ja wcześniej nie umiałam się modlić i dopiero z tego właśnie takiego nie obciążania się jakąś formą, tylko usiąść w ciszy, spędzić, czy właściwie stracić czas z Panem Bogiem, uważam, że to jest najlepsza modlitwa. Tego właśnie Pan od nas dzisiaj w naszych czasach związku nadzielnego najbardziej oczekuje, żebyśmy po prostu pozwolili sobie na odpoczynek w ciszy sumienia. Wspomniałam o Teresie Zawila, wielkiej nauczycielce właśnie na modlitwie wewnętrznej, której ciało wydzielało lata po śmierci. Także inni święci posiedli taki dar, zwany zapałem świętości w łacinie, oto Sancta, z tym momentem nazywany też kosmogenego. Przeważnie pojawia się on po śmierci świętego, polega na tym, że właśnie ciało świętego nie rozkłada się i pachnie. Jakby na poświadczenie faktu, że w przypadku takiego uprzywilejowanego ciała proces rozkładu nie ma miejsca. Do grona takich świętych należą również święty Dominik. 11 lat po jego śmierci przenoszono jego szkątki w czasie procesu kanonizacyjnego i stwierdzono, że jego ciało wydzielało miłą i trwałą formę. Z grona dominikańskiego należy przypomnieć Agnieszkę z Montepulciano, która pachniała ponad 300 lat po śmierci. Po tych 300 latach włożono jej ciało kostkową figurę, której także pozostawiono tylko jej dłoni i stopy, z których skończyły się przez kolejne jakieś tam lata wolne olejki. Spośród polskich świętych przez ponad 120 lat miały zwłoki świętego Kazimierza Patrona Polski, to jest syn Kazimierza Jagiellończyka, który został pochowany w katedrze litewskiej. Byli też święci, którzy już za życia zapraszali do siebie wolne zapady. U świętej Teresy z Lisieux taki delikatny liczby zapach promieniował z jej ust i z podobnie było świętego Józefa z Kutertyny. Ten włoski święty miał taki dar odczuwania zapachów, których inni nie czuli. Kiedy spotykał człowieka z obciążonym sumieniem, to mówił mu, czuję straszną wolę, idź się umyć. Po spowiedzi, jeśli była ona szczera, od razu czuł inny zapach od tego człowieka. A zatem pamiętajmy o spowiedzi, to kolejny sposób na poprawienie naszego zapachu wobec Pana Boga. Obmycie się w krwi Chrystusa. Obmywamy się najczęściej, jeśli nie chcemy cuchnąć. Spowiedź to chyba największy sakrament Bożego Miłosierdzia, o czym przypomina nam nasza rodaczka, święta siostra Faustyna. Jej dzienniczki zostały przetłumaczone na mnóstwo języków świata. Znana jest bardzo dobrze w Meksyku i na Filipinach. Wydaje się, że w Polsce wciąż nie jest ona wystarczająco znana. Nawet jeśli się wie, co to było, to się wiele osób czytało te książki. Polecamy gorąco. Pan przemówił w języku polskim do polskiej świętej i już chyba dla Polaków niczego bardziej bardzo przydatnego dnia. Były też święty, które przyjmowały na siebie odpychający zapach, aby w ten sposób uczestniczyć w cierpieniach Jezusa. Taką świętą była patronka sprawy na ziemi święta Rita. Kiedyś spadli na czoło kawałek czerwionej korony z wielkiego gipsowego krucyfiksu. Powstała w ten sposób na jej czole rana, która nie goiła się. Wydzielała totalny ogień, także wszystkich mdłości odlamiałych, którzy się z nią spotykali. Siostry mogły się zbliżyć do liceum. Nawet pielęgniarka, która się nią opiekowała, była przerażona, kiedy musiała do niej wejść. Otóż w momencie jej śmierci cała jej napełniła się światłem i przemiłym zapachem. Tak skończyły się skończyła się jej cuchnąca historia. Święta Rita jest patronką spraw bez nadziei. Myślę, że ona jest powierza najbardziej cuchnących spraw, na pewno sobie poradzi. Jednym z najbardziej pachnących świętych jest jednak ojciec Pio. Zapach ojca Pio był odczuwany przez wiele osób, które były w pobliżu jego. Wydobywał się on z jego ciała, z ubrań, z przedmiotów, które tylko dotknął, a nawet odczuwany był w miejscach, przez które przechodził ojciec Pio. Bracia w jego klasztorze śmiali się, że najlepiej go było szukać po zapachu. Znanych jest mnóstwo relacji osób zrobionych ze sprawą ojca Pio, które nawet na dużą odległość w innych miastach państwa, czy nawet kontynentach, odczuwały taką silną wątpliwość. Były to zapachy linii, łóżki, kwiatów i żonki. Sam ojciec Pio nie był w stanie wyjaśnić tego zjawiska, pytanie odpowiadał, że Pan Bóg pozwala poczuć ten zapach, kiedy chce i po co chce. Chcielibyśmy przeczytać takie trzy relacje osób, które zetknęły się z zapachem ojca Pio.
Czekając na spowiedź ojca Pio, widziałem do słuchającego spowiedzi jakiejś kobiety, kiedy pomyślałem, że za chwilę będę rozmawiał ze świętym, a poczułem silny zapach linii. Poczułem się strasznie zmieszany, ponieważ nigdy nie wierzyłem w tę historię zapachu. Od tej pory wiedziałem, że ona naprawdę jest piękna. Ta relacja mężczyzny z Kamiaki na Sycylii. Powiedziałam taką historię. To było na początku 1953 roku, kiedy żona była zaczęła ciążę. Niestety żona miała poważne problemy z lekami. Lekarze powiedzieli nam, że życie naszego dziecka jest zagrożone. Według nich jedynym rozwiązaniem była operacja. Byłem rozpaczony, zdesperowany. W maju napisałem list do ojca Pio z prośbą o pomoc. Kilka dni później wydarzyło się coś dziwnego. Będąc w innych pokojach, oboje z żoną wyczuliśmy tajemnicze zapachy róż. W tym momencie jest ono zapukał drzwi i wręczył nam list od ojca Pio. Myślę, że przeczytaliśmy, że ojciec Pio dzieje się wokół do żony i nasze nienarodzone jeszcze dziecko. Dzień później żona miała badania lekarskie. Lekarze do ciebie nie stwierdzili, że jest super zdrowy. To jest relacja. Dziwny mężczyzna powiedział, gdy jeździłem samochodem z dużą prędkością, czułem odwale zapachu. Pamiętam, że pewnego dnia zapytałem o znaczenie tego zjawiska świętego, a ojciec Pio odpowiedział: moje dziecko, kiedy czujesz zapach, bądź ostrożny. Chwila, gdy czuję zapach, zatrzymuję się, lecz nie mogę uniknąć jazdy samochodem po drodze. Jednakże nie miałem żadnego wypadku.
Myślę, że dzisiaj ojciec Pio bardzo by się przydał, czy jego zapach, żeby powstrzymać piratów drogowych, ale chyba nie jest w stanie poprzeć go. Dlatego wiele osób oglądało film Jasminki Jana Kowalskiego. Jest to film określany jako film machnący miłością. Tam jest taki wątek mnichów, którzy w podkórze medytacji wydzielają miłą wolność. Szczęki ubrań są narodami dla producentów perfum, ponieważ wydzielają tak silną wolność, że zastępują po prostu nowe stosowane składniki perfumeryjne. Tam jest podana też szczepnika do stosowania zapachu.
Tak. Jest również konkretny wiedzy na temat produkcji. Pamiętacie być może Państwo taką scenę pomijania kobiety celowa, pokryty tłuszcz, pokryty jakimiś substancjami właśnie
puszczowymi, jest to bardzo uczyszcza, dostosowana technika, ona się nazywała numerami, ponieważ część kwiatów jest w ten sposób skonstruowana, natura skonstruowana, że są, trzymają każdy zapach, ale pod wpływem temperatury ten zapach wyginął. Wymyślono technikę, kiedy robi się takie tafle, jak gdyby nasączone tłuszczem. I na te tafle składa się liście kwiatów. Podobna technika w bardzo drastyczny sposób była pokazana na pachniku. Kiedy ci ludzie zbierali kwiaty ładne na tych tafłach, później zbierali tłuszcz do reszty, nic innego jak oddawanie przez kwiaty zapachu do tłuszczu, później ten tłuszcz potraktowany alkoholem i klasyczna destylacja powoduje, że możemy wydestylować absolut danego leku. Bardzo, bardzo droga technika. Już praktycznie nie stosowane.
Właśnie w tym filmie, jak ja z nim mówię, kobieta trzeba oddać swój zapach. Trzeba stworzyć te tłumy, które oprócz innych tłum zapachowych będą miały taki element, i oczywiście przez te tłumy chciała dotrzeć do pewnego mężczyzny, chciała, żeby to było specyficzne te tłumy z jej zapachem w środku. Wspomniany film Patryk byłby nakręcony na podstawie książki Patryka Suskinga, opowiada właśnie o człowieku odważonym genialnym talentem zapachowym, który jednak w sposób okrutny pozyskuje kompozycję do tych swoich terenów. W każdym razie z tej książki Patryka Suskinga wychodzi taki cytat: kto ma władzę nad zapachami, ma władzę nad sercami ludzi. Coś w tym jest. Zapachy mają duży wpływ na nasze zdrowie, na poczucie własnej wartości, na samopoczucie, a nawet na decyzje. Nieraz pewno w takiej sytuacji, że zobaczyliśmy zapach pieczywa świeżego pieczonego, zgłosiliśmy się, żeby dokonać jakiegoś zakupu, czy zapach kawy, kupić filiżankę kawy. Obecnie rozwija się też bardzo mocna dziedzina aromaterapia, czyli leczy się tu dolegliwości cielesne i psychiczne poprzez oddziaływanie różnymi substancjami zapachowymi. Jeśli czas wystarczy na koniec, chcielibyśmy jeszcze coś trochę o feromonach. Państwo słyszeliście, jest to pewien rodzaj substancji czy końców podobnych do zapachowych odbieranych przez ludzi mających też wpływ na samopoczucie, na prestiż i tak dalej, ale to mówię wielce w stanie tym czasu. Żyjemy generalnie w czasach, kiedy wielkiego znaczenia nabrała czystość zewnętrzna. Młode pokolenie części buje się w poszukiwaniu nowości perfumeryjnej. Pracujemy w dziedzinie, gdzie dostarczamy kompozycje zapachowe do polskich producentów. Młodzież jest w tej chwili tak świadoma, tak poszukująca nowych zapachów, że jeśli jakaś nowa kreacja pojawia się w Stanach, to oni już się w Polsce też jej domagają i producenci perfum mają od razu taki sygnał, że jest już zapotrzebowanie. Ogromny wzrost w ostatnich latach przemysłu perfumeryjnego, kosmetycznego. Ogromna jakość perfumerii, drogę, ale też świadomość, śledzenie przez młode pokolenie tych wszystkich trendów, metody sprzedaży, multilevel marketing, gdzie osoby spotykają się w domu, testują, kąpają, to się stała prawdziwa kultura zapachowa, czy w ogóle kultura kosmetyczna, i właściwie nie byłoby w tym nic złego, w czystości, w pięknym zapachu, który nie to, że temu zjawisku stosowości coraz mniejsze zainteresowanie naszą czystością wewnętrzną, czystością serca. I pozostały nam Ewangelie. Na koniec naszych rozważań nad zapachami Pisma Świętego chcielibyśmy przyjrzeć się Ewangelium, ale w taki sposób wybrany, z pomocą właśnie Adwiętną Szczerę, która w swojej książce Trzy kobiety i pan, wydanej przez wydawnictwo w drodze, opowiada o spotkaniach Jezusa z trzema kobietami. To właśnie cytat z tej książki stał się tytułem naszego wykładu. Kilka słów tylko o autorce tej książki. Adwiętną Szczerę to szwajcarska lekarka, mistyczka i stygmatyczka, która żyła w latach 1962-67. Wychowana w sztywnej atmosferze protestanckiej rodziny szwajcarskiej z Bazylei, Od dzieciństwa nie miałam żadnych kontaktów z katolicyzmem, czuła, że to sama z tym nie pustą, nie zadowala tak w serce. Zwierzała się o tym swojemu katechecie. Oprócz, jako była protestantka po konwersji na katolicyzm, napisała jedną z najpiękniejszych książek o spowiedzi, ponieważ bardzo, bardzo doceniała wartość spowiedzi. Chciałabym tylko takie dwa trzy zdania w tej książce. Autorka widzi sakrament pokuty jako najpełniej odzwierciedlający spowiedź Kościoła, pośrednika zbawienia posłanego do grzechów. O mnie właśnie chodzi. Łaska konfesjonalna została zrobiona specjalnie dla mnie. Inne jeszcze zdanie. Za sprawą spowiedzi mam się znowu rozbierać, a to, co zrobiliśmy, miast mlekać postępującemu rozkładowi, aż pod grzechową schizofrenię, ma otrzymać jedno imię i jedno miejsce. Już ostatnie zdanie na temat relacji psychologii i spowiedzi. Wizyta u psychologa może mi wskazać tylko sposoby postępowania w odpowiedniej chwili obecnej, które jednak w zmienionej rzeczywistości mogą i muszą podlegać zmianom. Spowiedź natomiast stawia człowieka wobec jego boskiego przeznaczenia w obliczu spraw ostatecznych. Wszystkim polecamy. Wspominał o mnie ojciec Wojciech w poprzedniej edycji Dominikańskiej Szkoły Wiary przy okazji wykładu spowiedzi właśnie o tej książce i o jej autorce. Adrian Boszler była osobą dominującą dobrocią. Z wielkim zaangażowaniem wyczuła ciała i dusze swoich pacjentów. Przez ponad 20 lat przyjmowała 60 do 80 osób dziennie bez względu na własne cierpienia fizyczne i duchowe. A tym pokazała, że można żyć w świecie, mieć męża, żyć, wykonywać odpowiedzialny czas i prowadzić intensywne życie duchowe. Twierdziła, że prawdą o Bogu żyjemy tylko wówczas, kiedy wyciągamy z niej konsekwencje praktyczne, świadome, realizowane. W swojej książce tej właśnie przy kobiety Pana opowiada o spotkaniach Jezusa z trzema kobietami. Z Marią Magdaleną, nieznaną z imienia Janą Grzesznicą oraz Marią z Betanią. Te trzy kobiety, które są ze sobą spotkaniane albo mylone, że autorzy są to trzy osobne wsparcie. Przypisać do Biblii tysiąclecia wyznaliśmy informację, że dopiero od VI wieku osoby, te trzy kobiety zostały ze sobą utożsamione, choć nie ma do tego żadnych podstaw. I zacznijmy od tego pierwszego spotkania. Spotkanie z Marią Magdaleną. Maria Magdalena zostaje nam pokazana jako wielka uczniczka Pana, którą on zrobił. W Ewangelii Świętego Łukasza znajduje się takie zdanie. A było z nim 12 oraz kilka kobiet, które wolą od złych duchów i od słabości. Maria zwana Magdalena, która uczciła 7 złych duchów. Maria Magdalena jest postacią dość tajemniczą w Ewangeliach. Niewiele Ewangelii o nim mówią. Na pewno jest pewne, że musiała dojrzewać wierzę, że na pewno przyjęła chrzest. Potem podjęła bezdrobne życie w roku Pana. Jest też powiedziane, że służyła mu zmienia. Ponownie spotykamy ją dopiero pod krzyżem, gdzie poznaje cenę, jaką Jezus musiał zapłacić za jego uzdrowienie. Po jego śmierci towarzyszy mu nadal, patrzy, gdzie złożono jego ciało i nakupuje wraz z dwiema innymi kobietami godności. Najprawdopodobniej były to te olejki nie ma toaletem, które są tam po tamtej stronie, które zwyczajowo były stosowane do namaszczania znalazł. Po upływie szabatu idzie do domu i relacjonuje to Ewangelia Świętego Jana. Tutaj w tym fragmencie dwa razy Maria Magdalena obraca się. Chcielibyśmy, żebyście właśnie zwrócili na uwagę na tej jego drodze.
Maria Magdalena natomiast stała na drodze płacząc. Kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu i rzekł do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogromny, powiedziała do niego: a przyniosłeś. Powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, odwróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, bowiem jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast tutaj się do moich braci powiedz mi, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria na daleko, znajdując uczniów. Widziała Pana i to mi powiedział.
Zanim Maria Magdalena zobaczy Pana, zaraz musi się odwrócić. Żadne słowo z Ewangelii nie jest przypadkowe, tak interpretowała to, co Maria Magdalena. Z tą wskazaniem, że aby zobaczyć Pana, my musimy dokonać jakiegoś zwrotu w naszym życiu i to nie jest. Pan ukazując się Marii Magdalenie cieleśnie, pragnie wzbudzić w niej wiarę w tego zmartwychwstanie, a ona spełnia się oczekiwania. Idzie i głosi wielkanocne orędzie wiary. Jest pierwszą, o której powiedziano, że jej wiara zwyciężyła śmierć. Pytanie teraz, co z tymi wolnościami, które były w tej scenie. Wolności zakupione w namaszczeniu ciała Jezusa okazały się nieprzydatne, ponieważ Jezus zmartwychwstał. Najprawdopodobniej nie miał tego toreki z miry dla Jezu. Zwyczajowo stosowane do namaszczania ciał zmarłych. Olejki, wolne olejki stają się tylko symbolem niewielnej służby, świadkiem narodzin wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Mogą też być symbolem Starego Przymierza, ujawniającym właściwy charakter Nowego Przymierza, którego specyfiką jest przekraczanie wszelkich granic. Bardzo słusznie w tej istocie, zgodnie ze Starym Przymierzem, obowiązek namaszczenia ciała staje się tutaj niewykonalny, a nawet w swej słuszności absurdalny, gdyż cud zmartwychwstania pozbawił go racji bytu. Jak mówiliśmy, zgodnie z Ewangelią Świętego Jana, ciało Jezusa zostało wcześniej odebrane przez Józefa Arimatei, Nikodema, pod Piłata, za zgodą Piłata i namaszczone opaskami nasączonymi olejkami z Impiry Jaworesu. Kolejne spotkanie to spotkanie z Janem Chrzcicielem. Zacznijmy od fragmentu pisma świętego.
Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na prośbę. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce do stołu. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakon alabastrowy olejku i płacząc zbliżyła się z tyłu do jego stóp. Łzami zaczęła oblewać jego nogi, wycierała je włosami swej głowy. Potem całowała u stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił do siebie: gdy on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, czy jest grzesznicą.
Kobieta to grzeszna nie chce stanąć przed Panem z pustymi rękami, ale łaskowy flakonik z olejkiem jest symbolem jej nadziei na opuszczenie grzechu. Pan właśnie na nim czekał i oto zjawiła się jednocząc dwie nadzieje, swoją i jego. Oblewa wolnym olejkiem zamiast punktu jest stopy Pana i osusza jego głosami. Faryzeusz patrzy na kobietę z góry, a Pan znowu po kroku dowodził, że to właśnie on znajduje się na dole, a kobieta na górze. To kobieta jest tą, która rozpoznaje Pana. Czyli to, że to Pan na rynku czekiwa od faryzeusza. Kobieta pomyśl, że nie przyniosła ze sobą niczego w swoich win, a w istocie ma wszystko, czego potrzeba spełnić nadzieję Pana. Ta łaskowca wydaje się niemożliwe do dania, czego właśnie Pan od nas oczekuje. Jezus nie tylko odpuszcza jej grzechy, ale obdarza ją miłością. W ten sposób przekracza w sposób nieskończony jej nadzieję. Taka jest właśnie istota sakramentu spowiedzi. Dzięki po oczyszczenie Pana możemy otrzymać miłość.
Powiedział Pan do faryzeusza: dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo miłowa, a ten, kto mało się opuszcza, mało miłuje. Do nich zajrze, twoje grzechy są odpuszczone. Na to spółmiesiarnicy zaczęli mówić sami do siebie. Dużo jest, że nawet grzech odpuszcza. On uznaje, że jego kobiety. Twoja wiara cię ocenia. Idź w pokoju.
Kobieta przyniosła na stronę flakonie kolejki. Ewangelia nic nie mówi, jaki rodzaj kolejki w drugim flakonie. Natomiast wiemy, jak wyglądał flakon. Mamy chyba tą prezentację, jak wyglądają flakony lodostrowe. Było to wykonywane z starożytności, bo kolejki przechowano głównie w naczyniach do lodostrów. Było to wykonywane z takiego minerału kalcytu, właśnie kupanego płatko. Pół przeźroczystego, delikatnej, położytkowanej. Oprócz tego chcielibyśmy wskazać jeszcze ikonę obrazującą scenę namaszczenia. Obrazu namaszczenia stóp Jezusa, którą otrzymaliśmy od osoby obdarowanej wielkiej na dobę, na dobę wdzięczności. Tak to mniej więcej mogło wyglądać. I ostatnim spotkaniem trzecie z Marią Magdaleną. Znów na początek planu Pisma Świętego.
W dalszej podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna miasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadała u Pana i przysłuchiwała się jego domowi. Natomiast Marta ubierała się do rozmaitych osób. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: no to Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie zostawiła.
Po jeden pusty Jezus przybywa do Betanii, do domu Marii Marty siostry Łazarza. Motywem jej kłopoty wątki jest miłość. To są jakby trzy wymiary tej miłości Jezusa. Pierwszym wymiarem jest miłość do Ojca, w imię tej miłości podejmuje swój trud. Drugi wymiar to miłość Jezusa do każdego człowieka, który przejawia się w jego spotkania z ludźmi, uzdrowienia, to współczucie, jakie im okazuje, rozmowa. Ale jest też jeszcze trzeci wymiar tej miłości, o którym właśnie mowa jest w tych fragmentach. To jest taka miłość istniejąca od wieczności, wymiar tej miłości. Miłość jako warunek życia, powietrze i światło. Marta z pewną uczynę miłości widziała, przyjmuje Jezusa do swojego domu. Natomiast Maria zaprasza go do swojego wnętrza, do domu, w którym jest ona sama. Praktyczna miłość Marty służy tu zrodzeniu miłości kontemplacyjnej jej siostry. Słowa Jezusa pokazują, że postawa Marii Betanii to najmniejszy dar, jaki człowiek może ofiarować Bogu. Miłość Pana w tym właśnie trzecim wymiarze jest jak promień światła, który może rozbłysnąć tylko wtedy, kiedy trafi do serca słuchacza, który przyjmuje go do swojego serca. Słowa natomiast skierowane do Marty Jezus wypowiada poważne ostrzeżenie obywatelce tak zwanego działactwa ducha nadmiernej aktywności, które często wynika bardziej z miłości własnej niż z miłości Bożej. Nie oznacza to oczywiście, że te uczynki Marty nie są ważne. Są one ważne dla tej miłości kontemplacyjnej Marty, jednak nie można w postaci Marty zatrzymać się na listwa i nie krytykować. Znamienne też jest to, że Maria nie rzuca niczego Marcie, a to właśnie Marta trochę na Marię. Do kolejnego spotkania z Marią i Martą dochodzi w Betanii krótko przed Paschą.
Na szczęście przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wstrzesił z Martą. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego lub drogocennego oleju nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi miłotami. A dom napełnił się wolą oleju. Na to, że Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, ten, który to miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego oleju za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś, to nie dlatego, jak to nie dbało biednych, ale ponieważ był złodziejem, mając trzos, wygrała to, co składano. Na to Jezus powiedział: zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego grzechu. Błogosławieni zawsze macie u siebie, ale nie zawsze macie.
Bo to w tej stanie Maria wychodzi ze swojej postawy kontemplacyjnej i czyni coś, co obecnie wydaje się niezrozumiałe, a nawet niestosowne. Tutaj poddane jest oburzenie i uważa, przy czym według niemieckiej mistyczki Anny Katarzyny Engel, która której wizję jest stałą nakręcenia filmu Pasja, która widziała wszystkie poprzedzające w swoich wizjach, to oburzyli się wszyscy obecni pytania. Zwłaszcza zaś mężczyźni, którzy zwykle myślą bardziej praktycznie nad marnotrawstwem, jakie zostało tam popełnione. Uczynek Marii można zrozumieć, mimo że taki praktyczny, jakiś czynny, jednak tylko w obrębie kontemplacji. A Dream Comfort tłumaczy to, że otrzymała ona nakaz bezpośrednio od Boga, który jednocześnie wyglądał Jezusa takim przesłaniem, że to nadchodzi przez jego wędrówki, jako takie powołanie z ziemskiej placówki. Matka przyniosła, jak podaje Maria, jeden punkt szlachetnego i drogocennego oleju narodowego, zapewne również na takim plakoniku alabastrowym. Według Judasza widać wyczasował jego pracę na 300 denarów. To był gdzieś mniej więcej ekwiwalent rocznie mozolnej pracy rolnika w tamtych czasach, czyli to dzisiaj byłoby kilkadziesiąt tysięcy złotych. I można się zastanowić, dlaczego tak ogromną wartość na tym oleju. Otóż dlatego, że nie znano tam wczesnych, czy później wynaleziono przez Arabów metod destylacji perfum i po prostu wytłaczano, bo należało zgromadzić ogromną ilość tych płomczy, korzeni tych standardów, żeby uzyskać niewielką ilość olejku. Dziś ceny perfum są wciąż wysokie, ale nie aż tak jak wtedy. Olejek narodowy staje się tutaj takim symbolem miłości. Miłości Marii do Jezusa, Jezusa do ludzi. Tak właśnie dochodzimy do stołu naszego wykładu. Zapach jest jak miłość. Wszędzie dociera, pełnia wszystko i wszystkich jednoczy. Dom Marii Matki w Bogami stał się wypełniony tym zapachem olejku narodowego, stał się takim symbolem duchowej przestrzeni Kościoła. Mam nadzieję, że ludzi nas dzisiaj zjednoczy i że jeszcze podczas przerwy będziemy mogli mocniej posikać tą kolejkę. Postawa Marii może też w pewien sposób sens kontemplacji. Istotą jest przyjmowanie promieni miłości Chrystusa. Podaję też sens zakonu kontemplacyjnego. Wiem, że z siostry ze świętej Anny, kiedy czasami przyjeżdżałam tam w grupie pielgrzymów i pytała, a co wy tu właściwie robicie? Odpowiadałam czasami, my tu namaszczamy Jezusa. I wtedy bym się nie bardzo zdałam sobie sprawę, o czym ona mówiła, ale taki jest właśnie sens. Namaszczanie Jezusa, odbijanie, przyjmowanie do serca Jego miłości. To jest właśnie kontemplacja. Każdy z nas tkwi trochę Marii Matki, bo to można też tak traktować. Najważniejsze jest to, żeby ta Matka nie przymusiła Marii. Tu mówię tylko ogromna rola modlitwy, która pozwala ustawić te relacje. W taki sposób, żeby nasza działalność nie stała się takim działactwem czy nadmiernym aktywizmem. Zawsze musimy równoważyć najlepsze działania modlitwą, wtedy to wszystko się odkłada na sens. Jeszcze chciałabym taki fragmencik książki Rafała Kosowskiego przeczytać na temat właśnie sióstr dominikanów, bo warto tutaj wspomnieć, dlatego że też prosiliśmy je o to, żeby się modliły za przykład, z podziękowaniem tak tutaj. Tradycja mówi, że święty Dominik poświęcał nie na głoszenie, a na modlitwę. Rozmawiał z Bogiem, ale do Bogu. Zanim zebrał braci, który pozesłał po całej Europie, zgromadził kilka kobiet, też Boże wzruje. Mniszki rozpoczęły misję dominikalną 10 lat przed zatwierdzeniem zakonu braci kaznodziei. Do dziś nasze siostry klauzurowe, urzałatem pusteją, mówią, że bracia przepowiadające Ewangelię tylko finalizują to, co one wykładają na modlitwie. Dominikanie starają się w swoim głoszeniu pamiętać o łacińskiej maksymie kontemplata, nic prawe. Nie da się głosić Chrystusa, jeśli się go nie spotkało. Nie można przepowiadać Ewangelii, jeśli silnie on nie żyje. Nie wystarczy czynić tego raz. Żeby kontakt z nauczycielem trzeba praktykować codziennie. I podsumowaniem naszych rozważań niech będzie taka prezentacja psychiczna utwór świętej pamięci ojca Bogusława Parocznego, Stanie Pianina, którym to jednak te trzy kobiety są sprowadzone do jednej postaci, jednej Marii Magdalena. Na pewno dzieła malarskie obrazujące sceny Ewangelii, o których przed chwilą mówiliśmy.
Wieść radosna, Panią.
Ja mam na Magdalenie, podzielę na nich wiarę, proszę nic z miłość mamy z pytania. Dlaczego symbolami wiary na dzień miłości stają się kobiety? Być może dzięki kobiecej intuicji, a wiem, że mamy to tak. Podane mi zadane chaosie służą duchu posłuszeństwa, którego same nie rozumieją, odczuwają tę zewnętrzną konieczność, pozostają w sferze zaufania. A wiem, że wiele bardzo lubiła z nich rozważania na temat wzajemnych relacji wiary, nadziei i miłości. Według mnie miłość jest mocą nadrzędną, która konstytuuje dwie pozostałe cnoty, gdyż to miłość oddala nas wiarą i budzi w nas nadzieję. Jeszcze dwie takie myśli. Przez wiarę nadzieja chrześcijańska jest nie samym tylko oczekiwaniem, lecz nieustannym bezpośrednim uobecnianiem miłości. Tylko wiara może dotrzymać obietnicy danej przez nadzieję. Nadzieja chrześcijańska to naczynie, w którym żyje wiara, wspiera się ono na miłości. Wiele takich myśli, a wiem, że zawartych jest w jej książce Lumina, również wydaną przez wydawnictwo w drodze. Zakończmy tę część słowami świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian.
Tak przerwa. Trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa rozgłość. Na koniec, jeżeli Państwo chcecie mieć cierpliwość, usłyszymy te słowa w wersji fizycznej teraz. Chwilę przerwę. Już będzie krótkie zakończenie. Thank you. Proszę Państwa, jeśli chodzi za bardzo o obecnie podróżujemy tak zaproszenie.
Śpiewają kobieta, a kobiety noszą mula parfum.
zaczynają kąpać się w zapachu. We współczesnej postaci, takiej jak znamy perfumy dzisiaj, czyli roztworów alkoholowych, olejów eterycznych, perfumy pojawiły się pod koniec XIV wieku. Była to słynna woda królowej Elżbiety, Belgii Elżbiety. Zapach był kompozycją pomarańczowego kwiatu, kwiatu pomarańczowego, róży, mięty, mielisy, cytryny i rozmarynu. Na rynku perfumeryjny woda królowej Elżbiety utrzymała się przez kilka stuleci, co ciekawsze, Polacy z firmy Polerna, Roma, po latach odtworzyli ten zapach, czym się wyglądał z powrotem. Gwałtowny rozwój sztuki wyrobu perfum nastąpił w czasach renesansu. Alchemię zastąpiono chemią. Rozwijały się procesy destylacji, ekstrakcji oraz podnosi jakość pachnących aromatów. Vasco da Gama, Krzysztof Kolumb, Magellan odkrywają nie tylko nowe krainy, ale także nowe surowce. Kakao, wanilię, balsam peruwiański, tyton, pieprz, goździki, kardamon. W Wenecji zaczynają powstawać pierwsze flakony ze szkła lumanego, słynne na całą Europę. Włochy też stają się szybko stolicą zapachu, którą w 1533 roku Katarzyna Medycejska po ślubie z Fryderykiem II przenosi do Paryża. Do Paryża niestety nie mogła zabrać Toskanii, kwiatów i ziół, które służyły do wyrobu perfum, natomiast we Francji rozpoczęto błyskawiczne poszukiwania takiej roślinności. Odnaleziono ją w miejscowości Gras. Jest to słynna po dziś dzień stolica perfumiarstwa światowego. W XVII wieku odrodzenie można nazwać czasem królowych kurtyzan, które wymieniają się recepturami na zapachy terników włoskich, a czasami też truciznami. Może płazą Diora to parę echo tamtych czasów. Na dworze Króla Słońce rywalizuje się zapachem, który musi przybyć niedostatki higieny. Sam król godno kąpał się raz na 4 lata. Wiek XVIII, dwór Ludwika XV, to już dwór pachący. Zmienia się perfumy każdego dnia. Pojawiały się modne zapachy, respektowane z wielką dosłownością przez ówczesne modlisie. Nie będą się pierwsze problemy paryskich domów zapachowych. To również przez chwilę było pokazywane na filmie Suskinda. W Niemczech w Polonii przybyły tam z Włoch perfumiarz Jan Maria Farina wymyślał cudowną wodę w ludowej kolonii, woda kolonii. Farina tak opisuje miejsce.
Znalazłem zapach, który przypomina mi o włoskim polach wiosny, o włoskich namiocach i kwiatach. I kwiatach pomaga już zaraz po deszczu. On odświeża mnie, pobudza mnie zmysły i fantazje.
Tak jak większość opowieści o powstawaniu zapachów, legenda powstania tego zapachu istnieje w kilku wersjach. Inna wersja mówi, że w 1792 roku podczas ślubu niemieckiego kupca Wilhelma Hünnelsa zaproszony najmniejszy mnich wręczył Hünnelsowi pozornie bezwartościowy prezent. Dla spadkobiercy był to wielki dar dla Hünnelsa również, ponieważ była to receptura wyrobu Aqua Mineralis, czyli wody kolonskiej. Do dzisiaj Państwo możecie na rynku zobaczyć prawdziwą wodę kolonską, która nosi numer 4711 Echt Kölnisch Wasser, ponieważ przy ulicy Glockenstrasse w Kolonii pod numerem 4711 Minas zamieszkiwa. 1789 rok, zapach pudru i promu, rewolucja francuska. Perfumy, jako związane z Ancien Régime, są przeklęte, ale krótko szybko z Cezarem Napoleonem, który Józefina będzie wydawała fortunę na zapachy egzotyczne. Natomiast Napoleon, jak przeczytałem, nadużywać będzie wody kolońskich. Higieniści angielscy wymyślają kąpiele perfumowane, romantycy noszą w rękawach delikatnie perfumowane wsteczne. Powoli przychodzi epoka przemysłu. Powszechnie stosowane do tej pory składniki roślinne, jak wetiver czy patchouli, ustępują miejsca składnikom syntetycznym, dostarczanym przez przemysł. Surowce takie jak wanilina, jodu czy aldehydy zastępują naturalne zapachy waniliny czy jodu. Na początku XX wieku powstają francuskie firmy perfumeryjne, to Kilderik. Pojawia się nowa kategoria fachowców, wielkich krawców, kreatorów mody, którzy przy okazji promocji swoich kolekcji zaczynają także firmować swoje nazwiskie wybrane przez siebie zawody. I tak w 1921 roku projektantka mody Coco Chanel wprowadza na rynek nowatorskie perfumy nazwane numer 5. Co tak zapoczątkował nową epokę, bo od tamtej pory perfumy wystały się niemal przepustką do ekskluzywnego świata mody. I oczywiście z powstaniem Chanel 5 istnieje mnóstwo legend. Najbardziej prawdopodobne wydaje się po prostu, jak dużo odkryć ludzi młod. Twórcą tego zapachu to Ernest Bond. Podobno przepisując, pisząc formułę swojego zapachu, podobno źle postawił przecinek, powodując, że formuła nie równała się do skóry. Tak mówiąc, dziesięciokrotnie zawyżył wartość aldehydu. Taka jest najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie, dlatego był to zapach tak nowy, tak odkrywczy. Kiedy podczas jednego z wywiadów zapytano Marilyn Monroe, czy pani Sylwia, pani Monroe, ja za to powiedziała, Chanel numer 5. W Stanach Zjednoczonych są ciekawsze efektowe mody, takie jak Arden, czy Burmistrz, dopiero w latach 50. zaczęły wypadać w Z lata 20, lata 30, lata emancypacji, tak czy się Charlestona, żyje szybko, kocha w gwiazdach innego kina i pachnie wspomnianymi alechydami. Jest świeży i dynamiczny. Ale lata 30 przynoszą również wielki kryzys. Bezrobocie, później wojny. Odpowiedzią branży perfumiarskiej na wielki kryzys są najdroższe obecne perfumy świata, stworzone przez Jeana Couture o nazwie Joy. Radość. Gdy tak to podobno też orkiestra grała. Do wyprodukowania jednej butelki perfum, jak ona mówiła, odbywa się 10 600 kwiatów jaśminu oraz 28 tysięcy róży, ale czy to myśleć, że najdroższe rzeczy, którą jest róża bułgarska. Po II wojnie światowej Christian Dior to wyśmiany lud, tygodnik Marie Claire, narzuca kobietom wygląd, modę, perfum. Kreatorzy narzucają z tych zapach, aby się wykryć. Wiecie Państwo, trzeba budować markowe perfumy. Lata 50. perfumy stają się do powszechnych użytku. Powstają męskie góry toaletowe. Zaczynają się rozwijać domy amerykańskie. Rozwija się konsumpcja masowa. Ryta te perfumy stają się coraz bardziej dostępne. Powoli praca od Anna Wittler i Lavender. Produkcję perfum rozpoczyna Esther Oder. Swoją pierwszą kreację są Flowers. Musimy ją zapowiedzieć. Lata 60. to rewolucja obyczajowa i zapachowa. San Francisco rozwija się w ruchu pisowskich, który tu się rach do Europy. Wszędzie pachnie kaciubel i paczulki. Punktem przynosi krytykę, dużo osobnego stylu bycia jest związany z nim luksusowych perfum. To my mogą błyskawicznie wyciągając tego nowy, dlatego tańsze wody toaletowe jako alternatywę klasycznie. Lata 70. powszechne przekonanie, że wybranie mówi o tym, kim jesteś, twój zapach również. Perfumy mają uwolnić i prowokować. Mężczyźni też. Używają do tego perfum w innym celu niż tylko odkryte pokolenie. Lata 80. to czas mocnej rywalizacji. Każdy z każdym ma sukces indywidualny. Eksploduje kultura bodybuilding, trzeba być szybkim i odnosić sukcesy. Kult ciała. Dominują odświeżający sportowy tych zapachów dla ludzi aktywnych. Symbolem do dziś dzień pozostaje Cool Water, Lacoste, czy Obsession Calvina Kleina. Amerykanie myślają o tym owocowym, które odświeżają perfumerię. I w ostatnich latach świat pędzi do przodu, staje się globalną wioską, rozwijają się techniki przekazu informacji w internecie, a w zapachach. Powrót do dzieciństwa, wanilia, kawa i tego. Człowiek perfumuje się, aby się oczyścić zewnętrznie. Modne stać się zapachy morskie, wodne, roślinne. Wracamy do natury. Musisz sobie wyobrazić, że 20 parę lat temu, kiedy zaczynałem karierę i sobie co miałem do czynienia z tą branżą, uznawało się, że rośnie wśród specjalistów jest jeden nowy zapach. Kilka lat później mówiono, że jeden nowy zapach tworzy się mniej więcej co miesiąc. Dzisiaj na portalach zawodowców możecie Państwo czasami zobaczyć rano jedną nowość i po południu następną. Jest to totalny świat.
Czyli nie wiem, czy jest oryginalny zapach. To jest zawsze to, kiedy pojawia się jakiś taki zapach, to wielce przeżywane specjaliści błąkają, to już jest tylko powtarzanie tego, co było gdzieś na ziemi, to w konstelacji, to już niewiele będzie w stanie w tej chwili skomponować, jakby albo te źródła, zjawiska, zjawiska, kiedy słychało. Bo takie perfumy, to jest tyle słuchu. Ja bym sobie skomponowany z nim przez wielu ludzi. I jakby nic z tego już się nie dzieje. To jest takie zjawisko, które zaczyna dotyczyć coraz większych, coraz szerszych aspektów życia, że te źródła, zjawiska, zjawiska, słuchości.
I zakończę może takim stwierdzeniem, że dziś perfumy są sposobem na wyrażenie naszej osobowości, uczuć, marzeń, przyzwyczajeń. Odzwierciedlają nasz charakter i swój życie, a także mówią o wyznawanej wartości. Perfumy pozwalają kobietom odnaleźć swój temperament i sensacji. Mężczyznom pozwalają poczuć się lepiej i bardziej męsko. Niektóre zapachy zapamiętujemy do końca życia. Przypominają nam bliskie lub szczególne wydarzenia. Warto powiedzieć, że do pewnym przyzwyczajamy się. Po 3 miesiącach używania danego zapachu nasz partner był już zupełnie uczuć. Zmysł powolenia, to jest główny zmysł łowiecki, dostrzegając, reaguje na nowość, dlatego w celu podniesienia swojej atrakcyjności należy za jakiś czas zapach zmienić. Było potrzebne jakieś pytanie dotyczące charakterystyki. Te wszystkie charakterystyki dotyczące perfum, poszczególne klasyfikacje, to jest po prostu zawartość olejku wielorodnych. Tak możemy przyjąć, że koncentratu zapachowego roztworzy jest powyżej 20% mamy do czynienia z perfumami, 15-20 mikrolonach perfumowanych. 8-15% to wody toaletowe, wody kałańskie to mniej więcej 3-5%. Dezodoranty, płyny podowe zawierają około 1-3% oleju zapachowego. To wszystko.
Jeśli jeszcze macie siły, to wpadamy od feromona, ponieważ to jest taka, nie wiem, czy przyszliście Państwo feromona, to jest lepa. Znaleźć je można przede wszystkim w kocie, morzu, śródziemiu czy też w świnie. wtedy do wiązka mózgu i narządzie takim rękoszowo-nosowym, który znajduje się w tylnej części nosa przed głową nosową. Przez lata specjaliści twierdzili, że może nawet ten narząd otwiera jakieś bądźce, czy otwiera te substancje, ale nie ma powodzenia z nim i w związku z czym nie wpływają te substancje na zachowanie człowieka. Nie przekazują żadnych nosów do mózgu. Ponadto twierdzili, czy naukowcy, czy zaobserwowali, że organ ten jak przyczyn płodowym odgrywa pewną rolę, po czym uleżał w styczniu. Dopiero w roku 1999 zeszłego wieku nastąpił taki przełom, bo odkryto receptor, który jednak przekazywał do mózgu elektryczne sygnały otwierane przez ten organ. Przeprowadzono badania, pewna grupa badała działającą hormonu, która utrzymywała placebo, stwierdzono znaczne różnice w zachowaniach, różnice zachowania, które potwierdziły, że jednak jakiś wpływ tych hormonów na człowieka też jest. Powszechnie uważa się w tej chwili, że feromony zmieniają stan umysłu i mają wpływ na funkcjonowanie mózgu człowieka. Po ogłoszeniu tych dni bardziej zaproszała na punkcie feromonów. Z jednej strony pojawiły się lekko tłumna, przerwa, mydła, które się tylko dało. Z jednej strony było tak, że niektóre firmy produkujące te tłumy, te drogie ekskluzywne dodawały im podmiot do swoich pracy, żeby przyjmować zainteresowanie, uciągać w ten sposób na swoich klientów, czy zwiększać sprzedaż. Z kolei inni producenci, między innymi polscy, mamy tu takie przykłady, które polscy producentów piszą na swoich opakowaniach te feromony, po to, żeby uatrakcyjnić ten produkt. Zawartość, to jest, feromony są substancjami bardzo drobnymi. Zawartość tego, co możecie znaleźć na polskim rynku, to jest ponad krotowo, to jest polekana i podstawowe. Także nie spodziewajcie się, że mężczyźni, jak się tym pomyślają, to bardzo dużo zainteresowanie wszystkich kobiet. Natomiast jeśli myśli bardzo dużo, to trzeba zobaczyć fajnego, na zasadzie tylko tych największych rodzinów z branży konsumaryjnej, te najdroższe, które mogą takie zawierać substancje, ale one z kolei się do tego jako oficjalnie przyczyniają. Wiele osób, które stosują feromony, twierdzą, że pomagają, ale w każdej sytuacji, gdzie dochodzi do jakiegoś kontaktu z drugim człowiekiem, gdzie to oddziaływanie jest takie, że po pierwsze osoba, która je stosuje, czuje się pewniej i lepiej, ma takie większe poczucie własnej wartości, i że oddziałują one też na tą drugą stronę, z którą się spotykamy. Są traktowane przez niektórych jako środek specjalny, respekt, poważanie, tworzą małe wpływy, autorytety, stąd są stosowane przez polityków czy dyplomatów w takich dziedzinach, gdzie się chce wywrzeć na jakieś takie specjalne oddziaływanie. Jednak cudów nie mają się z tym spodziewać. Ostatni znowu naukowcy sceptycznie odnoszą się do tego, twierdzą, że ludzie są szokowstami, że na tym z węgu, to nawet nie jest dokładnie z węgu, to jest coś zbliżonego do węgu, nie odgrywa takiej roli jak zwierząt. Także podsumowując, leki subtelne wpływ mają tak jak perfumy, fryzura, ubranie, ale nie należy przeceniać ich roli. Z drugiej strony jest to wciąż jakaś tajemnica, która może dopiero zostanie wyjaśniona, może nie do końca stwierdzone. Także nie wiem, czy to macie Państwo doświadczenie razem
z tym stroną. Na koniec obiecaliśmy, że wrócimy do hymnu o miłości prawdziwej miłości. To powiem Państwu posłuchamy tego utworu, wykonali w treści naszej.
Tak naprawdę, tylko miłość się słyszy.
Miłości nie wiem, skąd to Wszystkie miejsca w Bonnie i Jerozolimie.
Dziękuję.